A teraz rozmowa magistra z profesorem Krzysztof Miszczak, politolog, ekspert do spraw polityki niemieckiej, sinolog, wykładowca SGH, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To żeby rozpocząć naszą rozmowę, to co było na początku?
Świata? Człowiek.
Na początku był człowiek, na początku było słowo, na początku był...
Tak, ale czy to słowo powinno być wypowiedziane, ktoś to musiał wypowiedzieć, dlatego człowiek, uważam.
Że nie Pan Bóg wypowiedział to słowo, tylko człowiek.
Tak jest.
To w takim razie porozmawiajmy o tym, co dzieje się z tym człowiekiem na świecie. Zaczynamy, to jest tak, że trudno rozpocząć. Księga jest bardzo gruba, zdarzeń jest bardzo dużo. Od którego by pan profesor rozpoczął?
Panie doktorze, ten tydzień był naprawdę bardzo dynamiczny z różnego powodu. Oczywiście Iran, konflikt bliskowschodni jest dla nas fundamentalny, dla interesów Europy i całego otoczenia europejskiego. Chodzi mi o politykę sąsiedztwa europejskiego. Co się dzieje w Iranie, czyli na Bliskim Wschodzie, w tym wybuchowym regionie, uderza bezpośrednio w nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w sensie twardym i miękkim i bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o element migracyjny, bo to są konsekwencje tych polityk. Oczywiście reakcja mocarstw na ten konflikt z nas była bardzo ważna. Mówię tutaj przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, no bo to jest ten konflikt Stanów Zjednoczonych, Iran, Rosja oczywiście, China wstrzemięźliwa, wchodząca w ten region bardzo intensywnie tutaj szczególne interesy z Iranem, z Arabią Saudyjską, ze Zjednoczonymi Emiratami, więc to jest konflikt też supermocarstw w tym regionie. Myślę, że drugie dno tego konfliktu to jest wypychanie Amerykanów z tego regionu przez Chiny, wykorzystując oczywiście rozwój stosunków Chińskiej Republiki Ludowej do tych większych graczy tam na Bliskim Wschodzie. Mówię przede wszystkim o Iran, który chce tego oczywiście w tej polityce oficjalnej Kameneiego czy Rohaniego. Chiny powoli przejmują pewne próżnie władzy, siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Reakcja była bardzo interesująca. Spokój, wstrzemięźliwość, nie konfliktowania dalszego, ponieważ spokój dla Chin jest to rozwój gospodarczy. Im więcej tego spokoju na Bliskim Wschodzie, tym Chiny się szybciej rozwijają, ale wchodzą też militarnie w ten region. Djibouti, baza wojskowa, też mają misje wojskowe, misje pokojowe, to jest coś nowego w polityce chińskiej. To jest najważniejszy konflikt. Stany Zjednoczone, Iran i konsekwencje dla Europy. Europa nie ma żadnej polityki w stosunku do krajów Bliskiego Wschodu. Jedynym elementem jest oczywiście ta umowa atomowa z Iranem z 2015 roku. I tutaj jest konflikt amerykańsko-europejski. Zresztą Polska też jest po stronie tutaj akurat Unii Europejskiej. Unia chce zatrzymać utrzymać ten traktat atomowy z Iranem. Stany Zjednoczone go wypowiedziały w 2018 roku. Co tu jeszcze? Izrael oczywiście i cała polityka, która trafia też w polskie interesy. Jak państwo wiecie, tutaj mamy na tym, że tak powiem, w tym kierunku dosyć dużo wydarzeń. No jest ta konferencja Holokaustu w Jerozolimie, jest konflikt na linii Polska-Izrael. Tak mi się wydaje. No, Netanyahu tutaj, że tak powiem, prowadzi własną politykę. Zresztą nie tylko w stosunku do Polski, nie zaprosił nawet własnej opozycji w kraju na tę konferencję. Mamy oczywiście te obchody w Oświęcimiu u nas, czyli w Auschwitz. To jest dla nas bardzo ważne. To jest jesteśmy depozytariuszem tej tradycji narracji historycznej. Mamy konflikt z Rosją, to znaczy Rosja ma z nami konflikt. My nie mamy konfliktu z Rosją, ponieważ mamy taką narrację jak historyczną, jaką ma Europa Zachodnia, więc tutaj nie widzę żadnego problemu. Jest dużo, dużo problemów bardzo istotnych. No i najważniejsza, wydaje mi się, dzisiaj z punktu widzenia takiego dalekowzrocznej polityki, są wybory w Tajwanie. Wybory na Tajwanie i zwycięstwo pani Tsai Ing-wen, to jest ta pani prezydent, poprzednia prezydent w Republice Chińskiej i dzisiejsza, to jest taka ostoja demokracji w tym regionie, bardzo istotny sygnał, jeżeli chodzi o kontynentalne Chiny, bardzo istotny sygnał na temat rozwoju w przyszłości struktury bezpieczeństwa, struktury militarnej, rządowej, kontaktów ze światem i sytuowania się Chin w świecie multilateralnym. Chiny są tutaj w kleszczu takim swojego postępowania. Nie mogą, myślę tutaj o sytuacji w Hongkongu, która była decydującym elementem zwycięstwa pani Tsai Ing-wen podczas tych ostatnich wyborów.
To są tytuły. Teraz zajrzyjmy do tych rozdziałów. Powiedział pan, że Chiny wchodzą bardzo mocno na Bliski Wschód, również militarnie, a wygląda na to, że to Rosja zajmuje próżnię, która wytworzyła się po wycofaniu się, po częściowym wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu.
Tak jest. Tutaj oczywiście Rosja odgrywa bardzo istotną rolę w tym obszarze, stąd lat 50. w tym obszarze Bliskiego Wschodu. Proszę sobie przypomnieć całą politykę Rosji w stosunku do Egiptu, całą politykę w stosunku do Iranu, do Iraku. Rosja wysyła oczywiście broń w ten region. To jest broń, która jest tam używana, to jest oczywiście broń rosyjska. Zresztą Chińczycy zrobią dokładnie tam samo. Jeszcze raz powtórzę, ważne jest w tym konflikcie bliskowschodnim, że mamy trzech graczy, a Rosja jest, staje się bardzo ważnym rozgrywającym tutaj teraz.
Ważniejszym niż Chiny, ale pierwszy ruch w 2020 roku, jeśli chodzi o konflikt bliskowschodni, wykonał prezydent Donald Trump.
Tak, to jest prawda, tylko że ten konflikt trwał od lat 50. Proszę sobie przypomnieć o sytuacji Stanów Zjednoczonych, polityki Stanów Zjednoczonych w stosunku do Iranu, Mossadegh, Pahlavi, później Khomeini, później Khamenei, przede wszystkim polityka Busha juniora w 2003 roku, rozpętanie tej wojny, okupacji Iraku doprowadziło do wyważenia tego balansu między Iranem i Irakiem. To przecież Amerykanie sprowokowali wojnę Iraku z Iranem, wtedy tą długoletnią, 8-9 lat. Ten balans się, że tak powiem, został naruszony i wtedy zaczęła rosnąć w siłę cała, że tak powiem, elita, klasa polityczna Iranu. To, że Iran dzisiaj jest, powiedzmy, w sensie strategicznym tak istotnym elementem, to jest zasługa Stanów Zjednoczonych.
Ale wróćmy do tego ruchu, bo oczywiście konflikt na Bliskim Wschodzie trwa pewno znacznie dłużej niż od początku lat 90., ale teraz, czy od początku lat 50., ale teraz ten ruch prezydenta Trumpa, co zmienił w tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, czyli zabicie generała Sulejmaniego?
Oczywiście tam nie było tylko atak czy zabicie Sulejmani, tego generała, ale był jeszcze drugi generał, który miał zginąć w Jemenie, nie udało się to. W tym samym czasie Amerykanie chcieli zabić dwóch generałów. Atak Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi, on jest prowadzony różnymi oczywiście środkami tutaj. Pamiętajmy o tej opozycji irańskiej, która jest wspierana chociaż teoretycznie przez Stany Zjednoczone, ale różnica między Irakiem w 2003 roku a Iranem dzisiejszym Trumpa polega na tym, że Trump nie chce zmienić reżimu. To znaczy nie prowadzi polityki taki regime change, tylko chce zmian w tym, odwrócenia pewnych sojuszy na Bliskim Wschodzie. Odwrócenie sojuszy na Bliskim Wschodzie wzmacnia sytuację, czy wzmacnia pozycję Stanów Zjednoczonych bez takich interwencji, które do tej pory Amerykanie przeprowadzali, tak zwanych twardych interwencji. Chodzi o te misje też amerykańskie. Przecież Amerykanie po tym ataku wiedzieli, że dojdzie do reakcji Iraku, gdzie Amerykanie stacjonują swoje wojska. Tam są dwie misje zresztą, te zwalczające ISIS, czyli to państwo islamskie, czy byłe państwo islamskie, oczywiście misja natowska, w której Polska uczestniczy. Jest to pokojowa oczywiście, tutaj się nie rozumie pewnych rzeczy, że misja pokojowa to jest taka, która nie walczy, nie zwalcza otoczenia międzynarodowego, tylko to jest misja szkoleniowa i ona powinna tam być.
Prezydent Trump w swoim wystąpieniu, na które czekał cały świat po tym ataku irańskim na bazę amerykańską i na lotnisko amerykańskie w Iraku, powiedział, że 150 miliardów dolarów daliśmy za pokój, za porozumienie z Teheranem, za to otrzymaliśmy tylko nienawiść do Ameryki, a inni robili na tym interesy. Ci inni to jest Europa Zachodnia, ci inni to są Rosjanie, ci inni to są Chińczycy.
Przede wszystkim Niemcy i Chiny. Niemcy oczywiście nie uczestniczyły w wojnie w Iraku. Była ta zwana antykoalicja antyamerykańska. Wtedy po tej stronie niemieckiej stały Francja, Belgia, Luksemburg. My, 2003, czyli Polska interweniowała tam z Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi jako Hiszpania, bo słynny list 8, o którym kiedyś tutaj mówiłem u pana redaktora, opowiedzenie się za interwencją w Iraku, ale koszty tej inwencji, zniszczenia tego państwa, całkowitego zresztą, zrujnowania tego państwa i odbudowa, to są elementy polityki gospodarczej Niemiec. I nie oszukujmy się, nie interweniowały tam, nie brały odpowiedzialności za ten pokój w tym regionie, ale odbudowały to bardzo intensywnie. I tutaj największe firmy i koncerny niemieckie są tam w dalszym ciągu aktywne, Siemens, nawet broń teraz niemiecka też jest sprzedawana w tym kierunku, to jest Kraftmaffei, to jest Wegmann z Monachium, to są takie, Niemcy regulują ten konflikt przez pomoc gospodarczą, która leży w ich absolutnym interesie.
Mówimy o Teheranie.
Mówimy o Iraku w tej chwili, to jest, bo to jest, niestety musimy te dwie sytuacje, że tak powiem, patrzeć na te dwie sytuacje jednocześnie. Irak jest powiązany w sensie religijnym, mówię o sunitach i szyitach, powiązany z Iranem i to się ciągle tutaj odbywa taki konflikt między tymi dwoma państwami. Utrzymanie tego balansu między tymi państwami byłoby regulacją konfliktu, pokojową w jakim wymiarze w tym regionie. To się załamało dzisiaj w tej chwili. I jeszcze raz podkreślę, jest bardzo silna opozycja demokratyczna w Iranie i ona ma wsparcie oczywiście Europy Zachodniej, a ten reżim, który tego Khameneiego, który w tej chwili rządzi, że tak się wyrażę, ta grupa religijna, która rządzi w Iranie, no jest bardzo brutalna. Przypomnijmy sobie grudniowe czy listopadowe rozruchy w Iranie. Kilkaset osób zostało zastrzelonych na ulicy. Tego się nie uświadamia. To jest dzisiaj znowu wychodzą na te ulice. Ten reżim, on nie przetrwa długo, tylko koszty tego jego trwania będą bardzo, bardzo, bardzo istotne dla Polski, dla Europy, przede wszystkim dla Europy, ponieważ taki reżim, który upada, i to jest pewien proces, on będzie, że jak powiem, kąsał przez te organizacje terrorystyczne, ponadnarodowe, które mogą uderzyć też w Europę. Tutaj konflikt jest, pamiętajmy państwo, proszę zwrócić uwagę, że ten traktat czy umowa atomowa z Europą jest dla Europy bezpieczeństwo europejskie bardzo, bardzo istotna. Ona mówi o tym, żeby Irańczycy nie produkowali i nie kupowali i nie instalowali swoich broni atomowych. Tam jest taki punkt w traktacie, który mówi, że trzy państwa, taka struktura E3, czyli Wielka Brytania, Francja i Niemcy mają tutaj się tym elementem zająć, ponieważ Unia Europejska nie ma żadnej konstruktywnej polityki, strategii w stosunku do tego regionu. Ten instrument jest bardzo istotny, instrument wpływu na sytuację na Bliskim Wschodzie i też konkurencji do Stanów Zjednoczonych. Blokowany zresztą ze strony Izraela.
Unia Europejska i też różnica między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jest taka, że Unia Europejska jest uzależniona od importu ropy naftowej, od importu gazu z tego regionu.
Tak, ale największe państwo, oczywiście Niemcy, to są oczywiście uzależnione od Rosji. No to, bo ta ostatnia wizyta z Merkel też to potwierdziła. Niemcy dostają 30% od gazu od Rosji. Tamten region jest ważny surowcowo i ważna jest oczywiście ta geografia tego regionu. Nie tylko geografia, geopolityka, geoekonomika tego regionu. Mówi o cieśninie Ormus, tutaj wszyscy są, dlatego ta baza chińska w Dżibuti. Chodzi o kontrolę przepływu tych transportu tych surowców. To jest w wymiarze strategicznym fundamentalne dla obu państw, to znaczy Stanów Zjednoczonych, Chin i oczywiście Rosji.
Ale to z kolei powiedział prezydent Trump. My jesteśmy samowystarczalni.
Teraz.
Energetycznie. Mamy największe wydobycie ropy naftowej, mamy swój gaz, właściwie jesteśmy eksporterem surowców, a nie importerem, więc jesteśmy wolni od tych wszystkich uzależnień od Bliskiego Wschodu, już nam nie mogą nic zrobić.
To jest klasyczne zrozumienie polityki stosunków międzynarodowych, to jest prawda, co on powiedział, chodzi o tak zwany gaz łupkowy. Amerykanie tutaj mają tą technologię wydobywania tego, która zanieczyszcza totalnie środowisko naturalne człowieka, to będzie problem dla Amerykanów później, bo tutaj mamy głównym elementem polityki bezpieczeństwa w tej chwili dla państw jest ochrona środowiska naturalnego i Amerykanie tutaj, że tak powiem, nie robią tego, nie będą tego robić, ale zysk Amerykanów polega na tym, że mają więcej przestrzeni do decydowania o tym, co się dzieje w różnych regionach świata bez militarnej interwencji w tych regionach. Mówią, proszę sobie przypomnieć, Dominikanę, Haiti, interwencje amerykańskie. Dzisiaj Amerykanie nie będą interweniować militarnie. Przy tym prezydencie nie wyobrażam sobie, żeby on chciał rujnować swoje struktury gospodarcze, na których się na pewno zna, ale nie będzie tym wojującym prezydentem dzisiaj.
A wygląda właśnie odwrotnie, tak, że jest wojujący.
Nie, to jest taka... On oczywiście prowadzi politykę Twittera, straszy, mówi dużo o różne dziwne rzeczy. Mówię, nie będę tego interpretował, bo tu nie o ten poziom chodzi, ale myślę, że to jest prezydent, który raczej, wycofując się z pewnych, że tak powiem, obszarów byłej polityki amerykańskiej, czy tej dzisiejszej polityki amerykańskiej, nie może prowadzić konfliktu militarnego, bo to nie ma sensu. Albo jedno, albo drugie. W amerykańskim interesie leży to, żeby doprowadzić do wpływów, do rozszerzenia wpływów handlowych i gospodarczych, bo to jest w interesie dzisiaj amerykańskiej i nie podkładać głowy nie tylko w interesie państw sojuszniczych, ale żeby te państwa oczywiście same regulowały swoje konflikty przy jakiejś tam w tle pomocy Stanów Zjednoczonych. Te czasy poprzednie się definitywnie zakończyły.
Ale jest jeden geopolityczny konkurent, nazywa się Chińska Republika Ludowa.
Chińska Republika Ludowa oczywiście ma swoje plany i my wiemy, jakie te plany są, one zresztą tego nie ukrywają i traktują system dzisiaj, etapowo, jako system multilateralny, ponieważ nie są aż tak silne dzisiaj w stosunku do Amerykanów, ale dochodzą do tego poziomu, więc muszą tolerować policentryczny system, to znaczy wielość mocarstw, gdzie Chiny są najważniejszym mocarstwem. Sytuacja jest taka, mówiąc trywialnie, Amerykanie schodzą, Chińczycy wchodzą na ten stage międzynarodowy.
Amerykanie i Donald Trump chce zatrzymać ten pochód chińskich komunistów? Czy ma na to szansę, czy ma argumenty?
On może to powstrzymać, ale nie zatrzymać. Nie ma na to wpływu, a nie tylko dlatego, że Amerykanie nie mają możliwości militarnych, tylko że dzisiaj konflikty militarne są rozwiązywane w innym wymiarze. No, mówię o tych wojnach hybrydowych czy nielinearnych, to się nazywa. Więc tutaj Chińczycy są bardziej, że tak powiem, aktywniejsi od Amerykanów, tylko problem Chin polega na tym, że oni nie mają tego doświadczenia imperialnego, w sensie takiej reakcji globalnej, ale to jest kwestia tylko takiej nauki. No i oczywiście ten handicap, komunistyczna partia Chin, no, która absolutnie jest zdemoralizowana wewnętrznie. Ona jest mobilizowana sztucznymi środkami przywilejów i tego, co tam funkcjonuje. Xi Jinping oczywiście jest tym mocnym przywódcą, ale myśmy to już mieli w swojej historii. Jedynym elementem, który tutaj pokazuje, że Chiny konsolidują swoje społeczeństwo i przygotowują je na jakieś operacje zewnętrzne, to jest oczywiście totalna kontrola jego przez środki techniczne, inwigilacji tych obywateli, kontrola takiego dużego zespołu społecznego jest oczywiście bardzo wymagającym technicznie elementem. Jeszcze jedno, to kiedyś tutaj mówiłem, społeczeństwo chińskie nie jest jakieś zamknięte, jeżeli chodzi o inny rozwój innych społeczeństw. Przechodzą te same problemy starości, braku ubezpieczeń zdrowotnych, brak pracy też, to, że teraz na przykład był taki sygnał, że wreszcie nie ma w Chinach bezrobocia i tak dalej. Dla mnie to jest sygnał odwrotny, to znaczy, że jest i to jest konflikt, który się przez właśnie ujawnianie takich informacji, że jest wszystko bardzo dobrze, że nie jest tak dobrze, jak Xi Jinping to mówi.
To skomentujmy wizytę pani kanclerz w Moskwie.
Ważna wizyta, ona jest wizytą przede wszystkim dla mnie takim sygnałem dla Europy, dla państw europejskich, tych sojuszników europejskich. Niemcy powoli, wiedząc, że mają tutaj konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, jest ten antyamerykanizm w społeczeństwach unijnych, przede wszystkim w Niemczech, we Włoszech, we Francji. Ona przejęła tutaj taką, znowu wróciła do tej roli kierowniczej. Ona cofnęła się o kilka kroków w stosunku do Putina, co jest ważne dla nas, jeżeli chodzi o Nord Stream 2. Czyli ona oczywiście zaakceptowała to, teraz definitywnie wróciła do tej swojej pierwszej reakcji, że to jest tylko projekt gospodarczy, a nie polityczny, co jest oczywiście nieprawdą, ale zrobiła jeden taki dziwny ruch, dla nas bardzo niebezpieczny uważam, zaakcentowała hegemonię energetyczną Federacji Rosyjskiej na kontynencie europejskim, co uderza w nasze interesy ewidentnie i tutaj nie ma porozumienia między Polską a Niemcami, nigdy go nie będzie, ale to nie znaczy, że nie należy współpracować i rozmawiać z Niemcami. Niemcy pokazują tutaj przez element energetyczny, że oni tutaj, że tak powiem, mają ten główny głos. Druga sprawa to są zagrożenia z Afryki Północnej. Przede wszystkim Libia. To jest ważny element dla Niemiec, ponieważ z tej Afryki Północnej idzie ta migracja. Konflikty powstają, to idzie migracja w kierunku Europy. Libia, Niemcy chcą zorganizować tą międzynarodową konferencję bezpieczeństwa w Libii do rozwiązania tego konfliktu. Tam jest prowadzona wojna takich, taka proxy wojny, czyli wojny, które te partie, które się zwalczają, są reprezentowane przez inne mocarstwa. Przede wszystkim Rosja, to jest Haftar. Turcja ma swojego tam przedstawiciela, który zwalcza tą stolicę. Jest jeszcze trzecia siła, Francja, która ma własne interesy tam i Włochy oczywiście, no bo to jest ten element. Niemcy zorganizują tą konferencję, potrzebowała do tego, do organizowania tej konferencji Rosji. Rosja się zgodziła na to. Rosja też jest elementem tej gry. Więc tutaj Rosja przez swoje interwencje w Syrii, w Libii, na Bliskim Wschodzie, no, stała się takim graczem i tutaj Putin wykorzystał tą słabość stosunków międzynarodowych, słabość tego rodzącego się porządku międzynarodowego. Znowu jest w grze, ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy z tej gry zostanie wyrzucony ze względu na słabość państwa rosyjskiego.
Czyli nie wróży pan przyszłości, jeśli chodzi o hegemonię Rosji, ale wróćmy jeszcze do tego spotkania między panią Merkel a prezydentem Putinem na Kremlu, bo na pewno dyskutowana była sprawa Nord Stream 2, o tym pan profesor powiedział, ale w kontekście sankcji, które nałożyły Stany Zjednoczone.
Więc oczywiście on liczy przez nawiązanie ściślejszych stosunków z Unią Europejską. Unia Europejska, to znaczy ta stara Unia Europejska, że dojdzie do takiego, nie chcę powiedzieć zniesienia, ale te sankcje będą lżejsze. Tam się dyskutuje też o Ukrainie, przecież to jest bardzo ważny element dla naszej polityki wschodniej. Dyskutowano na temat formatu normandzkiego. Oni się nie ruszyli tutaj, nie poszli w kierunku, że tak powiem, regulacji tego i ja uważam osobiście, że tu Putin się nie zrezygnuje z tej polityki, bo tutaj jest kwestia przeżycia jego politycznego w strukturze systemu rosyjskiego, więc on nie odda ani Kremlu, ani Donbasu. Tak. On tutaj nic nie zrobi, a Merkel oczywiście wchodzi w to i tutaj doszło do dużych ustępstw ze strony Merkel pod adresem Putina. Dlatego powiedziałem, są sygnały, że można, dogaduje się tutaj, są pewne demokracje zachodnie, dogadują się z systemami autorytarnymi i można się tutaj gadać, ale ja nie uważam, że do tych sankcji, zniesienia sankcji dojdzie w najbliższym czasie. Z różnych powodów Niemcy wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na taką politykę w Europie, ponieważ mają inne państwa w Unii Europejskiej, które są krytykowane tymi samymi argumentami, więc albo jedno, albo drugie, więc muszą się zdecydować, albo tutaj prowadzą w cudzysłowie, oczywiście są silnym państwem tą Unię Europejską, albo dyskutują z Rosją. Rosją zresztą, oni uważają, tu jest dla nas konflikt absolutnie nie do przejścia z Niemcami, w polityce bezpieczeństwa. Niemcy we wszystkich koncepcjach, od samego początku do 1949 roku do dzisiaj, włączają cały czas albo Związek Radziecki, albo Rosję do swojej koncepcji bezpieczeństwa. A dzisiaj Niemcy stoją w ten sposób, tak jakbyśmy kiedyś prowadzili taką politykę w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj Niemcy są po środku, Stany Zjednoczone są z jednej strony, Rosja jest z drugiej, a Niemcy chcą wygrywać ten taki, powiedzmy sobie, dystans do obu i grają tymi oba mocarstwami, ponieważ wiedzą, że sytuacja, tak skomplikowana sytuacja, zwiększa ich, że tak powiem, oddziaływania na system międzynarodowy. Czyli Niemcy w środku, Stany Zjednoczone, Rosja.
A trzy kraje Europy Środkowej, Węgry, Czechy i Polska na ławie oskarżonych i w tym kontekście też można przeczytać wypowiedź prezydenta Putina na temat Polski, te wszystkie kłamstwa, które wypowiada.
To jest skandaliczna wypowiedź Putina, ona nie jest oczywiście nowa, ona w tej chwili jest wtłoczona w pewną wielką, uważam, długą strategię. To co jest w tej chwili, to jest początek, co ta administracja wyprawia w stosunku do Warszawy. Jest to niebywały skandal zamiany. Oni wiedzą oczywiście, że Polska jest tym krajem, który naprawdę im pokazuje tę ścianę, do której oni dochodzą. W sensie narracji historycznej. To tylko Polska może pokazać. Francja tym nie pokaże. Współpracowała z nazistami, z hitlerowcami, wysyłała Żydów do Auschwitz. Niemcy są tymi, którzy spowodowali to. Została tutaj duża Polska, która ma lepsze stosunki z Stanami Zjednoczonymi i odgrywa tutaj tę bardzo istotną rolę w stabilizacji tego flanki wschodniej, czyli tego, że tak powiem, państwa frontowego. Więc myślę, że Rosja uderza w Polskę, a poza tym chce zamienić, czy wymienić narrację historyczną, jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, ponieważ to mocarstwo dzisiaj, w cudzysłowie, to jest postmocarstwo, uważam, schodzące też mocarstwo, musi mieć jakąś narrację historyczną, musi poprzyciągać tych wszystkich, że tak, taką wspólną narrację historyczną dla tych państw tego obszaru postkomunistycznego. Oni mają i tylko to jest jedna tylko narracja. Wszyscy walczyli razem. Przecież jak było wyzwolenie Auschwitz, oczywiście ten tutaj, to przecież Armia Czerwona była złożona przecież ze wszystkich nacji, które się później odeszły, czy tam państwa, które po rozpadzie Związku Radzieckiego pożegnały się z Rosją. Więc to trzeba skleić jakoś i tutaj Polska przeszkadza absolutnie. Do tego oczywiście jest diaspora żydowska z Kantorem, który jest znany jako wspierający przez służby rosyjskie. Tutaj przecież on ma majątki w duży majątek w Rosji. Więc to jest taka narracja połączenia, to jest taka polityka połączenia narracji z uderzeniem w to, co jest w Polsce ciągle zarzucane, antysemityzm i takie różne rzeczy, takie miękkie uderzenie w Polskę, wiedząc, że Polska będzie tym krajem i jest w dalszym ciągu, który naprawdę się przeciwstawia tej neoimperialnej polityce Rosji.
Ale z miękkie uderzenie, pan powiedział, narracja historyczna, ale z drugiej strony twardsze uderzenie ze strony parlamentu europejskiego, ze strony establishmentu europejskiego.
To jest oczywiście, tutaj mamy do czynienia z tą deklaracją Parlamentu Europejskiego, zdefiniowania, kto wygrał tę wojnę, kto prowadził, kto ją przede wszystkim do tej wojny doprowadził. I to jest ewidentnie wymiana, że tak powiem, faktów, że tak się wyrażę. Z jednej strony Rosja mówi, że Pakt Ribbentrop-Mołotow to nie to, a tylko traktat czy umowa monachijska, ale ta umowa monachijska to też jest Europa, ta stara dekadencka, w cudzysłowie Europa Zachodnia, dzisiejsza. To oni przecież współpracowali, że tak powiem, taka jest interpretacja Moskwy z nami, więc tutaj to nie byłoby takie proste. Tylko mówię, tutaj chodzi dzisiaj, że tak powiem, w tym obszarze polityki miękkiej polityki, sytuowania się w stosunkach międzynarodowych, narracja historyczna jest fundamentalna. To znaczy nasze to było, nie musimy mieć siły dzisiaj przebicia w sensie militarnym i tak dalej, ale przekaz do wszystkich, kto gdzie był, kto jest ofiarą i kto jest tym zbrodniarzem, musi być jasny, czarno-biały i to jest bardzo ważne.
Gościem Poranka Wnet jest profesor Krzysztof Miszczak. Pytanie na temat Białorusi, bo to też jest kraj sąsiedzki, który negocjuje integrację z Rosją. Te negocjacje się na jakimś etapie zatrzymały?
Tak, one się zatrzymały. One w tej chwili, znaczy dyskutowano, Putin z Łukaszenką dyskutował na temat połączenia tych dwóch państw, jakąś tam, nie wiem, Unią czy jakimś traktatem, ale to się rozsypało, bo Łukaszenka jest większym dyktatorem niż Putin, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że on ma system, że tak powiem, system, który on reguluje tą całą sytuację na Białorusi, to jest oczywiście system bardziej autokratyczny i brutalny niż Putin. Poza tym jest wewnętrzna opozycja, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch państw. Łukaszenka gra tylko i wyłącznie na własny interes polityczny. Układa się tutaj tak jak my myślimy, że się układa też z Europą Zachodnią, czy z Unią Europejską. To jest kompletna bzdura. Przy okazji, jak on rozmawia z nami, to gnębi naszą mniejszość narodową. Zamyka szkoły z językiem polskim. Nie ma tutaj kontaktu. Tam jest też opozycja, taka inna opozycja na Białorusi. To jest bardzo ważne nawiązanie i tu też jest to, co pan redaktor redaktor powiedział, ta narracja historyczna, ona wchodzi też na Białorusi. Państwo typowo komunistyczne powiedział, jakim jest Białoruś, nawiązuje do własnej narracji historycznej, że Białoruś to jest spuścizna Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie, więc jak się patrzy na to z punktu widzenia naszych interesów, to zagraża naszej narracji historycznej i co jest ważne, są struktury, które to wspierają i nawet tak zwana opozycja w Białorusi też uważa, że Białoruś ma historię, przeszłość, tożsamość, a wszystko to tutaj jest naokoło, to znaczy Litwa, ta wielka Litwa oczywiście i Polska, to jest oczywiście prowokacja ze strony naszej, narzucanie naszej tożsamości Białorusi, która jej nigdy nie miała, a teraz jej ma i tutaj ten reżim wykorzystuje ten element nacisków. Myślę, że do żadnego zjednoczenia z Rosją Białorusi nie będzie. Białoruś i tak jest tak włączona w ten system tutaj gospodarczy rosyjski, że bez tego zjednoczenia mamy pewną unifikację tych dwóch państw. Zresztą Chiny, pan redaktor tutaj wspominał, Chiny wchodzą tam też ze swoimi kredytami. Niemcy są bardzo aktywni, jeżeli chodzi o inwestycje. Zresztą mają tam nowego ambasadora teraz, młodego, dynamicznego z ramienia SPD. Więc tu jest taka też gra o taki bufor między Europą Zachodnią, mówię cały czas między państwem frontowym Polski, bo tak to trzeba nazwać, i oczywiście tą Rosją. Rosja by chciała to powiększyć, tą granicę oczywiście od tej kaliningradzkiej, od Kaliningradu aż tutaj, ale jej się to po prostu dzisiaj nie uda. Ale ma instrumenty wpływu na Łukaszenkę, to jest oczywiście dostawy gazu i ropy. Tranzyt tego, więc tutaj leży to wszystko w Rosji.
O coś optymistycznego na koniec naszej pierwszej w roku 2020 rozmowy?
Panie doktorze, ja pan coś powiem. Oczywiście ten rok będzie bardzo dynamiczny. Bardzo dynamiczny. My musimy uważać, musimy bardziej ostrożnie tutaj grać, bo to otwarcie, bardziej rozumieć tą całą politykę zagraniczną, bezpieczeństwa naszego regionu i jeszcze pamiętać o tym. Nie wszystkie sojusze, które są dzisiaj, przetrwają.
Bardzo serdecznie, a który nie przetrwa?
Mówią o czasie przetrwania. To znaczy, najważniejszą dla nas sytuacją jest tak, żeby się w tej Europie i na świecie nie doszło do wykolejenia sojuszy, żeby te sojusze się nie odwróciły po prostu w naszym interesie. Musimy na to uważać. To znaczy, to, co jest dzisiaj dane, nie musi być jutro takie różowe, jak jest dzisiaj. Każde państwo ma różne interesy bezpieczeństwa i trzeba je w trakcie powstawania tych interesów, one się zmieniają, faktycznie zmieniają, ale interesy, cała ta operacyjność tych interesów się zmienia. Musimy uważać po prostu, musimy być ostrożni, musimy przede wszystkim, ja uważam, że musimy wreszcie zacząć grać z Unią Europejską, tylko inaczej niż teraz po prostu, bo ona nam zniknie z horyzontu. My w tych strukturach nie istniejemy.
Unii Europejskiej, ale...
To
jak?
Znaczy w sensie operacyjnym, my nie jesteśmy, że tak powiem, w tych gremiach, gdzie powinniśmy być, nie mamy dużego wpływu na to, co się naprawdę w Unii Europejskiej dzieje. Kiedyś Unia może się odwrócić od nas, ale my musimy mieć tutaj kontakty z Unią Europejską, tak jak ze Stanami Zjednoczonymi, czy z innymi elementami. Dlatego te misje, uważam, te szkoleniowe polskie są ważne, bo to jest pewna inny wymiar naszej polityki. No i oczywiście przygotowanie wszystkich wizyt naszych, że tak powiem, polityków musi być robione bardzo konstruktywnie, długofalowo przez struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak nie może być, jak to się dzisiaj dzieje.
Ale panie profesorze, czy można grać w ping-ponga ze strusiem?
Jak struś pozwoli. Ping-pong, wie pan, to jest taka gra, którą wymyślili oczywiście Chińczycy, bo to oni są specjalistami od tego, ale to jest odbijanie piłek. No nie, to znaczy musimy mieć na tyle siły, żeby odbić. No, my w tej chwili nie mamy takiego odbicia, my raczej przyjmujemy te ciosy, a później się zastanawiamy, dlaczego to tak się stało, zamiast przygotowywać to długofalowo. Ja mówię też o tej sprawie Jerozolimie. My wiemy o tym od 4 miesięcy, więc myślę, że to jest trochę czasu, żeby naprawdę się przygotować do tego. Można byłoby się przygotować do tego spotkania.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Krzysztof Miszczak, politolog, ekspert do spraw polityki niemieckiej, sinolog, wykładowca SGH, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:51.